All About Green, czyli zielony podcast portalu green-news.pl. Tu znajdziesz najnowsze wiadomości o transformacji w energetyce, o OZE, elektromobilności, przemyśle, światowych trendach i tym, jaki mają wpływ na polską politykę i gospodarkę. Nie zabraknie też zielonej kultury.
Areta Szpura dzisiaj w Green Podcaście, a Green Podcast tym razem z Vintage Collective. Będziemy rozmawiać o tym, co jest vintage, co jest potrzebne, żebyśmy uratowali świat. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Jesteś znana przede wszystkim z tego, że masz pomysł na to, jak uratować świat, który zresztą opisałaś w książce.
Tak, zastanawiam się, czy nie podkopałam sama pod sobą jakiegoś dołka, bo ja mam wrażenie, że tych pomysłów jest dużo, ale ja już nie wiem, który jest najlepszy. Więc tak.
To porozmawiajmy o tym, jak uratować świat z perspektywy konsumentek, konsumentów, którzy muszą się czasem w coś ubrać, a nie chcą, żeby ten świat cierpiał przez nasze modowe wybory.
Jestem takie, mam wrażenie, że tych rozwiązań mamy dużo, ale nikt z nas nic nie robi. Znaczy, że robimy inaczej, że mi się wydaje, że wszyscy zaczynamy się mobilizować i robić, ale mam wrażenie, że nic się tak naprawdę nie zmienia. Jeżeli chodzi o ciuchy, no to tutaj wydaje mi się, że jest całkiem łatwo zacząć. To też była moja droga do bycia bardziej w wielkim nawiasie eko, bo nie lubię tego słowa. Ale po prostu praktycznie każdy z nas ma szafę pełną ubrań i wiedząc już, jakim hardkorem dla środowiska jest branża odzieżowa i to, że rocznie produkujemy 100 miliardów sztuk odzieży, 100 miliardów, niech to zostanie w waszych głowach, bo mi się to nadal nie mieści, no to nasze takie podejście, nawet nie mówię zero-jedynkowe, że okej, od dzisiaj już nic nigdy nie kupię, ale takie bardziej świadome podejście, żeby mniej kupować, żeby zastanowić się dwa razy nad tym, czy na pewno potrzebujemy kolejnej takiej samej koszulki czy bluzy, a czy jeżeli już czegoś potrzebujemy, czy po prostu mamy na coś ochotę, bo też no, mamy tak wyprane mózgi gazetami, influencerami, wszystkim trendami dookoła, że mamy tą potrzebę, żeby raz na jakiś czas mieć coś świeżego w swojej szafie, no to czy to nie może być coś z drugiej ręki, kupione przez aplikację, w lumpeksie, w fajnym jakimś komisie odzieżowym, czy po prostu pożyczone, czy wymienione z koleżanką, tak, tych opcji jest bardzo, bardzo dużo, czy na grupie na Facebooku. Te opcje się nie kończą, bo po prostu no, znaczy jest tyle rzeczy, które musimy zmienić, a to jest no, jedna z najprostszych.
Najprostszych, ale też wydaje mi się bardzo trudnych do zrozumienia, jaki mechanizm tutaj działa. Ja wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, że no, broniłam jak niepodległości tego stanowiska, że to nie jest tak, że my, świat zachodni, dajemy globalnemu południu pracę, że oni bez nas by sobie nie poradzili, że to, że my kupujemy mnóstwo bawełnianych koszulek, które są robione w Bangladeszu, to napędza ich gospodarkę. To jest mylne przekonanie. Ludzie tego nie wiedzą.
Tak, w ogóle to, że w tym momencie już mamy praktycznie w każdym sklepie zielone metki, ekokolekcje i wszystko jest z recyklingu i nam się wydaje, że to już w ogóle jest koniec, to już jest finish i jesteśmy w świetnym miejscu. No to właśnie tak jak mówisz, nie, bo mało z nas, mało kto myśli o tym, kto wykonał tą rzecz, tak, jaką drogę ta rzecz przeszła, a średnio jedna rzecz przechodzi przez 100 par ludzkich rąk, więc jeżeli ta koszulka kosztuje 29,90 i każdy na tym zarobił, no to raczej to nie było godziwe wynagrodzenie. Te warunki zazwyczaj są bardzo hardkorowe i sami nie chcielibyśmy w nich pracować, ani my, ani żeby nikt z naszych bliskich tego nie robił. I to nie tylko w Bangladeszu, bo wystarczy poszukać zwierzeń polskich szwaczek, że przez to, że my oczekujemy, że te ciuchy będą tanie i my możemy kupić coś z ekologicznego materiału, ale to nie może być dużo droższe. No to tu dochodzi do pewnego absurdu, tak? I to w ogóle, no, jeżeli chodzi o ubranie, jakiekolwiek rzeczy, tak? Taka brak transparentności i świadomości, kto za tym stoi i w jakich warunkach to było wykonane, bo praca ludzka to raz i właśnie to, że to też nie jest tak, że my chcielibyśmy pozbawić nagle tych ludzi pracy, tylko w takim już starym, ale nadal bardzo, bardzo jarym dokumencie True Cost, czyli prawdziwy koszt, ten niemodyk, no, który był takim pierwszym dokumentem, który obejrzałam i on naprawdę zmienił moje życie, bo porzuciłam po nim modę. I myślę, że każdy, kto kupuje ubrania, a prawie to jesteśmy my wszyscy, powinien obejrzeć go, bo czytanie o tych danych, artykułów to jest jedno, ale zobaczenie tego na własne oczy, ale też poznanie takich osobistych historii tych ludzi, którzy pracują, zupełnie zmienia percepcję. Bo jak my słyszymy, że ludzie w Bangladeszu właśnie mają złe warunki pracy, no to wypada jednym uchem trochę, wpada jednym, wypada drugim. A jak poznajemy konkretną dziewczynę, kobietę młodą, która musi zostawić swoje dziecko w wiosce oddalonej od setki kilometrów, bo nie ma jak wychować swojej córki ze sobą, będąc w Dace, no to pojawia się, no serce po prostu się łamie i łzy pojawiają się w oczach, a wystarczyłoby, żeby to miejsce pracy po prostu, zwłaszcza, że ona nie jest jedyna, która ma taką sytuację, tylko większość kobiet tam tak ma, no to żeby po prostu było przedszkole, żeby były przerwy na siku, bo to niestety się okazuje, że to nie jest oczywistość, żeby była stołówka i jedzenie i transport, żeby po prostu te osoby były zaopiekowane. To jest raz, a dwa, żeby miały po prostu dobre, godziwe wynagrodzenie, za które mogą przeżyć. I wtedy wszyscy byliby szczęśliwi, bo ja już no nie... Mimo tego, że gdybyśmy dzisiaj przestali produkować ubrania, to przez kolejne 50 lat mielibyśmy w czym chodzić z tego, co już zostało wyprodukowane i zalega w sklepach, na półkach, w magazynach, czy nawet w sortowniach już rzeczy wyrzuconych. Rzeczy, które są w bardzo dobrym stanie często. Tak, no to właśnie my cały czas potrzebujemy tych ludzi, ale może na przykład do tego, żeby przerabiali to, co już jest. Tak, to jest wielkie, chyba największe pytanie, z którym moda teraz się zmaga. Skoro my cały czas chcemy mieć nowe rzeczy, ale już fajnie, żebyśmy zużywali nowych surowców i zrobili też coś z tym, co zalega, zwłaszcza po ostatnich zdjęciach z pustyni z Atakami, tak, gdzie my widzimy, że te ubrania albo zostają spalone, albo właśnie lądują gdzieś.
Jeżeli są tworzywa sztuczne, to dodatkowo fundujemy sobie mikroplastik, który się z nich uwalnia.
Oczywiście tak, a no w większości ubrań to jest w tym momencie mikroplastik. To jest też smutne, bo nawet teraz ciężko zachęcać ludzi do chodzenia do lumpeksów, bo ostatnio zrobiłam sobie wycieczkę i w tych lumpeksach teraz to już ciężko znaleźć vintage fajne, wełniane swetry, tylko to jest wszystko akryl i poliester i rzeczy z sieciówek z Anglii, które ledwo już się na tych wieszakach trzymają, tak? Ale z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś patrzy z takiego punktu praktycznego, no to przynajmniej jak kupuje coś w lumpeksie, to widzi, jak ta rzecz zachowuje się po praniu, więc jest większa szansa, że kupimy coś, co przetrwa z nami, niż coś, co kupimy nowe z metką i to dopiero jest masakra.
Każdy, kto miał małe dziecko, wie, że trwałość tych pierwszych ubranek jest tragiczna najczęściej i ona się po pierwszym dziecku już nie nadają często do tego, żeby puścić je dalej w obieg. Pozostaje opcja ściereczki w domu.
No a wiemy, że kiedyś było zupełnie inaczej, tak, że te ubrania do tej pory pamiętam, że każdy zjazd rodzinny to była okazja, żeby się wymienić ubraniami między wszystkimi kuzynkami, bo nagle ktoś wyrósł, ktoś znowu na kogoś coś pasowało i że te rzeczy naprawdę do tej pory niektóre są z nami. Ja do tej pory chodzę w bluzkach, w których moja mama chodziła, czy moja babcia robiła, więc no to nie jest tak, że my nie potrafimy produkować rzeczy dobrej jakości, więc niech te firmy nie ściemniają.
Powiedziałaś o tym, że mamy mnóstwo zielonych metek na ubraniach. Jak się nie dać złapać na greenwashing w związku z tym, bo no wiemy obie i nie tylko my to wiemy, ci, którzy to produkują, też to wiedzą, że nie wszystkie te produkty, które właśnie mają taką zieloną metkę, są naprawdę zielone. Co można nazwać w ogóle w branży mody odzieżowej greenwashingiem?
Myślę, że łatwiej będzie nazwać to, co nim nie jest. Bo właśnie w tym momencie każda już firma ma jakiś swój program, swoje zobowiązania, swoje jakieś nagrody, systemy i inne rzeczy. Myślę, że tych firm. Ostatnio ktoś robił na Instagramie, właśnie szukał marek, które rzeczywiście robią coś fajnego i naprawdę było ich bardzo niewiele i w większości są to małe marki, które nie mają tych budżetów na PR i na innowacje i na badania w laboratorium czy jakieś programy badawcze, a robią tyle, ile mogą na swoją mikroskalę. No i jakby obecnie jestem w momencie, że jeżeli jakaś firma nie, a oprócz Patagonii to prawie żadna tego nie robi.
Ja do Patagonii też mam zastrzeżenie, bo dzisiaj nawet przeglądałam kurtki zimowe, sprawdzając z jakiego są składu, to jest plastik i butelki PET odłowione. Jeżeli butelka PET trafia do ubrań, to już nie trafia do tych butelek PET, które mogą być niemal w nieskończoność przetwarzane.
Tak, oczywiście, ja nie mówię, że Patagonia jest święta, po prostu chodzi mi o to, że no oni krzyczą, oni wręcz, mam wrażenie, chcą prowokować inne marki, żeby poszły w ich ślady i to się naprawdę nie dzieje. W sensie dzieje się, ale bardzo pomału. Jestem aż w szoku, tak? Bo to mają, te marki mają gotowe rozwiązanie marketingowe. Proszę bardzo, idźcie. Znaczy, to jest prawie Creative Commons. Typu jestem wręcz przekonana, że gdyby jakaś marka przyszła do Patagonii, to oni by im pomogli, pokazali, podzielili się swoimi systemami, pomysłami, statystykami wszystkim, czy zrobili kolaborację, cokolwiek. Ale głównym problemem jest to, że marki nie chcą nam powiedzieć czegoś, co jest też zrozumiałe, to jest ich model biznesowy, no ale że my po prostu musimy kupować mniej. Tak? Bo co z tego, że my kupimy kolejną koszulkę z ekobawełny, czy kurtkę z butelek, czy w ogóle z plastiku, z recyklingu, jak to jest kolejna rzecz, której my nie potrzebujemy, której nie wynosimy, która być może właśnie nie jest super jakości i się po prostu rozleci. No i znowu wyląduje w koszu BCK na wysypisku, zostanie spalona i to jest to błędne koło, więc my trochę sobie mydlimy oczy i wiesz, może my jesteśmy tego świadome, ale większość ludzi, którzy widzi te zielone metki, czy na przykład te wszystkie kosze na to, żeby przynosić ubrania do recyklingu, no to patrząc na reklamy, myślą, że robią świetną rzecz. I do tego jeszcze dostają zniżkę na kolejne zakupy w tym sklepie, to więc czują się rozgrzeszone i kupują dalej zadowolone. I to jakby to nie ma żadnego powodu, żeby ich winić, bo one nie wiedzą, co się dzieje z tymi ubraniami. Ja w tym momencie też nie wiem do końca, co ze wszystkimi nimi się dzieje, no ale wiem to, że jakby ostatni raz, jak sprawdzałam, to recykling ubrań jest na poziomie, czy był na poziomie 1%. Nie wiem, czy to cokolwiek urosło. Mam wielką nadzieję, bo ten procent jest od lat i się nie drga, ale też mam wrażenie, nie przez to, że tych ubrań nie recyklinguje się więcej, bo o tym się dużo więcej mówi, pisze, czyta i robi, bo jest ta potrzeba. I na przykład, nie jak chyba w Szwecji w H&M stanął taki na środku sklepu przezroczysty automat, żeby na oczach ludzi przerabiać ubrania na nowe rzeczy, co na przykład, no to jest super rozwiązanie. Ta transparentność i lokalność, ale właśnie, że my produkujemy tych ubrań tyle, że mam wrażenie, dlatego ten procent się nie zmienia. Że my cały czas dorzucamy nowego drewna do tego ogniska. No więc tak, to jest największy problem, więc a jeżeli już potrzebujemy coś, to no to właśnie dobrze, żeby sprawdzić też, z czego to jest. Jestem cały czas w szoku, jak mało z nas czyta metki. Nawet jak ja sobie przeglądam na przykład Vinted w poszukiwaniu nawet z nudów, tak? Bo jednak pracowałam 10 lat w modzie i to moja miłość i moja wewnętrzna blogerka nadal gdzieś tam jest. I być może, nie wiem, z 5% przeglądanych ofert ma już z automatu skład. Co znaczy, że ludzie w ogóle to nie jest dla nich ważne, że ani ludzie się nie pytają, ani ludzie nie myślą o tym, żeby napisać w ogłoszeniu, z czego jest dana rzecz. No i bardzo często moje pytanie jest ta poliester, akryl, coś tam jeszcze. No i ja nie mówię, że cały plastik do oświata jest zły, bo dawno się z tym przeprosiłam, ale no jednak no mało kto chce z nas, zwłaszcza w okresie letnim, chodzić w plastiku na sobie.
A do tego zachęcają nas wszyscy producenci odzieży sportowej.
Tak, znaczy takiej odzieży sportowej czy jakiejś funkcjonalnej, no to być może no ma to sens, tak, bo to się nie rozciąga, ma jakieś dodatkowe funkcje, ale chodzi mi nawet na takiej zasadzie, nie wiem, kupiłam sobie spodnie, dzwony i rzeczywiście z rozmachu nie sprawdziłam tej metki, bo zaufałam marce i tak dalej. I po miesiącu chodzenia w nich zaczęło mi się kulkować. No i patrzę, o fuck, w sensie popełniłam znowu ten błąd, którego miałam nie popełniać, bo się znieczuliłam przez chwilę, że to po prostu dużo szybciej traci na jakości, tak? I mam jakieś właśnie stare bluzy z pół na pół z poliestrem, no to no, wyglądam jak choinka z bombkami i cały czas trzeba to golić i to po prostu nie jest fajne, ani miłe, ani ładne, jakby tam nie, to nie ma nic dobrego, tak? Swetry akrylowe to samo, cokolwiek akrylowego, no to już nie jesteśmy przez jakie to zachwycamy się tym. Stać nas na naprawdę lepsze rzeczy.
No i to było właśnie moje następne pytanie. Czy stać nas na byle jakość? Stać nas na to, żeby kupować rzeczy nietrwałe?
Oczywiście, że nie. Tylko teraz pytanie, co zrobić, żebyśmy to naprawdę zrozumieli. Bo nawet ja wiem, że mam z tym problem, a naprawdę wiem, jestem świadoma tego. Widziałam dużo rzeczy na własne oczy, które powinny mnie do tego zmotywować. I my jesteśmy tak przebodźcowani tym, że każdy... I to taki, mam wrażenie, podświadomości naprawdę, że gwiazdy pojawiają się co chwila w innym ubraniu, w serialach też każdy ma cały czas coś nowego, że to jest chodzenie cały czas w tym samym jest uznawane jako jakiegoś rodzaju bunt.
Nagłówki po występach księżnej Kate w Wielkiej Brytanii, która pojawiła się piąty raz w tym samym płaszczu i to jest szok na świecie.
Więc jakby super, że ona to robi, tylko właśnie to pokazuje, że to jest odwaga, że to jest cały czas... I nawet ja się na tym łapię, że mam po prostu jedną sukienkę na wszystkie wyjścia i ja się stresuję, czy ktoś mi nie zwróci uwagi. I oczywiście czasami czekam na tą zaczepkę i z chęcią z kimś o tym porozmawiam dzięki temu, ale wiesz, że to jest po prostu absurd, do czego my doprowadziliśmy, zwłaszcza, że ja uwielbiam historię mojej mamy, no co na pewno nie było dawno temu, że ona miała właśnie kilka... Ja liczę, że my do tego dojdziemy, bo jesteśmy już pomału zmęczeni tą ilością, tak, że większość z nas ma szafę przepełnione ubraniami, gdzie tak naprawdę niczego tak bardzo nie lubimy, właśnie mało jeszcze jest dobrej jakości, w czym naprawdę dobrze wyglądamy, ale też, że fajnie jest się związać z daną rzeczą. Ja to zaczęłam zauważać, że właśnie mam, że z dumą wychodzę jakieś, że nagle mam dziury, już przetarcie w dżinsach, łaty, coś właśnie poszywane, coś zmechacone, ale że to jest rzecz, której przeżyłam tyle fajnych wspomnień, która gdzieś kupiłam, która znowu gdzieś była w jakiejś ważnej sytuacji i że to nie jest tylko odzienie się, tylko to jest też sposób, żeby komunikować trochę nas samych na zewnątrz, tak? I to jest dla mnie jedna ze wspanialszych w ogóle rzeczy mody, że ona nie tylko nas zapewnia nam ochronę i ocieplenie, ale też może być super komunikatem. I marzę trochę o tym, żeby właśnie żeby powrócić do takiego dbania o to, żeby cerować skarpetki.
Cerować skarpetki, bo może bym w zaciszu domowym, a tutaj właśnie vintage lampa znalazła nowego nabywcę. Nabywca wydaje się być szczęśliwy, że ma coś, co ma historię.
I też w większości jakość, tak? To już trochę powiedziałam, ale rzeczywiście widać, jeżeli kupujemy coś z takiego vintage, to te rzeczy przeżyją być może i nas. Właśnie takiej jakości już ciężko znaleźć w sklepach, a dwa, też nie będziemy wyglądali jak co druga osoba na ulicy. Możemy mieć coś niepowtarzalnego z historią i wręcz być dumni albo wymyślać sobie tą historię, tak? I to jest, no to jest niesamowite, zwłaszcza, że teraz naprawdę nie trzeba chodzić po lumpeksach, no bo rozumiem też, że nie każdy to lubi, nie każdy ma na to czas. Właśnie w Warszawie coraz ciężej jest znaleźć fajne lumpeksy, że trzeba jeździć do mniejszych miast, ale właśnie są też wszystkie aplikacje i strony i ludzie, którzy na przykład robią nawet to zawodowo i potem z lekkim narzutem, ale sprzedają to, że można, tak, że można po prostu z zacisza, nie wiem, w własnej kanapy kupić sobie coś fajnego, w dobrej jakości, w super cenie i mieć to guilty pleasure, bez aż takiej krzywdy dla planety, ale też trzeba uważać, bo ja sama się łapię na tym, że przy to, że jest tak tanie i dostępne, to czasami kupię za dużo używanych rzeczy i to też jest problem, potem znowu muszę coś z tym robić i pilnować, żeby nie mieć za dużo rzeczy w szafie, potem nawet zapominam, co jest tam upchane na koniec i no to nie o to chodzi.
Twoja droga do tego momentu świadomego kupowania tego, co nam oferują producenci wybierania tego, co jest dostępne na rynku, chwilę ci zajęła, chwilę trwała. Masz cały czas kontakt z ludźmi, z którymi pracowałaś w branży mody kilkanaście, kilka lat temu. Czy oni też dostrzegają to, że czas coś zmienić, czy jednak idą tą ścieżką, którą znają?
Różnie. Wydaje mi się, że niestety większość jest na takim wyparciu, ale dlatego, bo no by to oznaczałoby, że musieliby coś zmienić. Wręcz być może zmienić zawód, tak? Moje koleżanki stylistki, no jeżeli chcesz zarabiać duże pieniądze, to pracujesz dla Reserved albo CCC w tym kraju. No a jak wiadomo, to jest fast fashion, to jest masowa moda, no i nawet mimo ich starań, to cały czas jest zachęcanie ludzi do kupowania kolejnych rzeczy, których nie potrzebują. No i te firmy to nie inwestują tyle pewnie, ile mogłyby naprawdę w taki program recyklingu, bo nawet jeżeli oni chcą, w ogóle firmy chcą produkować ubrania, to dla mnie no, powinni po prostu wziąć odpowiedzialność za to, co wypuszczają na rynek. Po pierwsze, produkować i projektować jest taką ideą, żeby one dużo łatwiej były przetwarzalne, czyli na przykład nie łączyć różnych materiałów, bo jak jest miks 1%, nie wiem, bawełna z procentem elastanu, czy coś tam z czymś tam, to po prostu na obecną chwilę jest w ogóle nie do przetworzenia. Jeszcze sam poliester właśnie jakoś umiemy, ale to też to jest tak jak kiedyś z butelkami plastikowymi, tak, że kiedyś z butelek plastikowych mogło być maksymalnie opakowanie do chemii domowej, a więc był taki zapotrzebowanie na rynku, że nagle ta technologia poszła tak do góry, że z butelki jest butelka, tak, i zaraz będziemy, miejmy nadzieję, w ogóle recykling chemiczny i to nie będzie traciło na jakości i będziemy mogli tak w nieskończoność lecieć, no bo jak wiemy, to nie chodzi o to, żeby wszystkie opakowania zastąpić szkłem czy aluminium, tylko ten plastik w takim wydaniu jest naprawdę okej. Okay. Tylko, żeby on nie lądował w oceanach i w rzekach, tylko znowu jako opakowanie produktu. Tak, i pracował na swoje utrzymanie i pracował na swoje dobre imię. No i tak samo jest z ubraniami, że ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie zaprojektować rzeczy, która będzie nam się nie znudzi, czy nie zepsuje po prostu, czy jej nie uplamimy i nie rozedrzemy. Ale tak, ale jeszcze wracając do tego pytania twojego o tą przemysł mody, o ludzi, to tak, to myślę, że jest trochę ludzi, którzy odeszło, ale tam no to cały czas jest bardzo bezpieczne i takie, no, to, no greenwashing to już też dużo znaczy, ale to jest jakiegoś rodzaju mydlenie sobie oczu. Ale ostatnio byłam na planie filmowym, który w całości był praktycznie, to była duża produkcja, ale był prowadzony przez 20-latków. No, ludzi młodszych ode mnie, nowe pokolenie kompletnie. I tam na przykład odczułam tą różnicę, tą zmianę, bo tam praktycznie wszystkie kostiumy były z lumpeksu. I to nie dlatego, że nie mieli budżetu, bo go mieli, tylko po prostu to było zgodne z ich wartościami.
A na to zrzymają się na przykład aktorzy i pracownicy teatrów, że od tego jest osoba od kostiumów, żeby uszyła kostiumy, a nie żeby latała i szukała po lumpeksach.
Myślę, że nawet w ogóle to dla aktorów to nie było aż tak ważne. Oni po prostu chcą mieć dobry kostium. To bardziej byłam no, naprawdę zaskoczona takim, już nawet tym, że właśnie tam z automatu były mleko roślinne i wegański catering, bo ci ludzie po prostu, to dużo na nich było oczywiste, to już nie był wymysł.
A czy to była produkcja międzynarodowa, zewnętrzna jakaś?
Nie, to był duży polski gracz, ale właśnie to mogę pewnie... No, chyba jeszcze nie mogę powiedzieć, co to było, ale to po prostu, ale jest to już gdzieś tam mało wypuszczane na rynek. No, ale tak, no to ja byłam, aż mi było głupio, tak? Na zasadzie, że powiedziałam, o wow, że to już nie jest, bo te dzieciaki nie robiły tego na zasadzie, to jest trend, tylko to było już w ich DNA zakodowane. I potem właśnie na jakiejś tam premierze, czy gdzieś dalej się widziałam z nimi, to ja widziałam, że to po prostu to oni tacy są. I teraz jak sobie patrzę na to, nie chcę znowu robić czegoś na stierze, zrzucam odpowiedzialność, czy moja cała nadzieja w młodym pokoleniu, bo nie, jakby wystarczy tego. Oni już mają wystarczająco ciężko, ale że rzeczywiście to jest taka moja nadzieja, że widzę, że oni są już tak bardzo zmęczeni, że to jest ich nowa norma. Że oni są zbuntowani, nie będą kupowali w Zarze, nie będą kupowali w Berszce i oni po prostu chcą i pokazują, że można być zintegrowanym ze sobą, ze swoimi wartościami, teraz super wyglądać, ubierać się za grosze i jakby mieć ciastko i zjeść ciastko.
Ja miałam wielką nadzieję, że branża mody się zmieni, widząc kilka takich zapowiedzi, że będzie można personalizować zamówienia, nawet w tych największych firmach. Bardzo chętnie zamówiłabym na swój rozmiar, na swoje wymiary, na przykład spodnie do biegania, czy buty, które miałyby jakieś cechy, które ułatwiłyby mi ich codzienne noszenie przez lata. No ale to się jakoś nie przyjęło. Za drogie?
Tak mi się wydaje, że to jest cały czas w formie takiej luksusowej, czy personalizacja nam się kojarzy, żeby swoje inicjały wyszyć na kurtce do biegania i to już jest jakby koniec. Ale myślę, że na przykład w drugą stronę widzę nawet właśnie tutaj na Saskiej Kępie takie odżycie pań krawcowych, że widzę, że ich się coraz więcej otwiera. I ostatnio mnie bardzo urzekło, jedna pani krawcowa wywiesiła sobie kartkę: do świąt wam nie pomogę. I już zostałam, już to z 5 minut się śmiałam z tego, ale to był bardzo radosny śmiech, na zasadzie, no tyle ma roboty, tak? Więc mi się dawało, że teraz kto będzie, no bo to nie są tanie rzeczy, tak? Żeby to przerobić, ale że rzeczywiście to taki, jak już kupimy coś tej lepszej jakości, czy nawet mamy ulubiony płaszcz z H&M-u, to że ludziom coraz bardziej się chce go dopieścić, zmienić, doszyć, czy pójść do szewca, niż od razu kupić nowe, chociaż no wiadomo, że to nie mówimy o całej Polsce, tylko to być może jest nasza saskokępska bańka, nie wiem.
Wydaje mi się, że im dalej byśmy się wybrały od Warszawy, od dużych ośrodków, to tam krawcowa nie jest potrzebna, bo te umiejętności nabywa się w domu.
To też prawda. No i też ja sobie zdaję sprawę, że często, no zwłaszcza ze sprzętami elektrycznymi, ale z ubraniami jest podobnie, że jak na czymś tam właśnie nie zależy, no to dużo jest taniej kupić nową rzecz. I tyle. Więc no też ciężko z tym w ogóle rozmawiać, bo nie dla jakby dla każdego klimat powinien być ważny oczywiście, bo każdy chce mieć gdzie mieszkać na planecie, no ale umówmy się, tak nie jest w takim kontekście. I dla ludzi liczy się tu i teraz ich portfel, wygoda i czas, no i dlatego też cały system, mam nadzieję, że się zmieni. I ja cały czas marzę o tym, że na Marszałkowskiej zamiast tych sklepów, czy w tych sklepach, bo za granicą to już zaczyna tak trochę wyglądać, po prostu będziemy zamykać ten obieg i będzie większość sklepu po prostu danej marki z rzeczami używanymi, gdzie można przynieść, kupić i od razu w sklepie może być punkt naprawczy właśnie, żeby coś odświeżyć, przyszyć guziki czy suwak, zażyć jakąś łatę i też wtedy tym sklepom będzie się bardziej markom opłacało produkować rzeczy lepszej jakości, bo będą dłużej mogli na nich zarabiać.
W tym roku doświadczyłam tego w Oslo, w jednej z sieciówek tamtejszych. No, przychodziłam codziennie, akurat przechodziłam przez stację kolejową, wracając do hotelu i zaglądałam codziennie, czy coś nowego pojawia się na tych wieszakach używanych, a tam były rzeczy z lat 70., 80., 90., no niektóre perełki naprawdę.
Tak, no więc no naprawdę wierzę, że my nie musimy sobie odbierać tej przyjemności, którą jest właśnie coś fajnego, nowego dla nas, ale niekoniecznie dla świata. No tylko żeby też to było właśnie na wyciągnięcie ręki, żeby to było w ładny sposób pokazane, świeże, czyste. Tak, i żeby ci wszyscy wspaniali ludzie kreatywni, styliści, projektanci po prostu użyli swoich talentów do promowania czegoś, co jest dobre dla nas, dla planety i dla nas wszystkich, no bo do tego też dochodzi, i o tym się cały czas mam wrażenie mało mówi, tak samo jak o warunkach pracy, od toksynach i chemicznych środkach, które są w ubraniach i różnych historiach, gdzie pracownicy sieciówek właśnie dostają jakiś wysypek, bo taki mają duży kontakt z tymi chemiami. Tak, no czy, że, bo często jest taki argument, że nie, że rzeczy w lumpeksach to są takie, no ale czasami nawet było jakieś takie badanie, że te rzeczy w lumpeksach mają dużo mniejszą, przez co już tyle razy były wyprane, dużo mniejszą ilość chemikaliów w sobie. Okej, czymś tam pewnie są w tym lumpeksie spryskane, ale że jeżeli my kupujemy rzecz nową w sklepie, to tak czy siak my powinniśmy ją uprać, zanim założymy. Koniec, kropka.
2022 rok pod względem naszego podejścia do konsumpcji, jaki będzie?
No w tym roku był wysyp. Jakby z każdego roku jest tego coraz więcej. W tym roku naprawdę już chyba nie ma marki, która by nie robiła czegoś eko, nie miała swojej strategii CSR-owej, ESG-owej, i która nie chciała być net zero, lub znaczy miała jakąś datę. Wydaje mi się, że trochę taki w moich marzeniach to żeby pojawiła się ta szczerość i takie konkretne działania, że już mamy dość obiecanek i tych planów w 2030, czego my to nie zrobimy, bo tak czy jak nikt z nas nie będzie pamiętał, co one obiecywały i one będą sobie to przesuwały i robiły, co będą chciały. Więc moim marzeniem byłaby szczerość, po prostu marek do swoich odbiorców i pracowników i powiedzenie, słuchajcie, no nie jesteśmy idealni, wiemy, że mamy dużo do zrobienia, ale chcemy być z wami w tej podróży, bo dla mnie to by było najcenniejsze i na pewno taką markę chciałabym wspierać. Myślę, że my jako konsumenci, zwłaszcza w Polsce, jesteśmy bardzo, ja uwielbiam nas w takim kontekście, bo my wypatrzymy wszystkie ściemy i te nasze afery metkowe i inne afery pokazują to, że Polaka ciężko oszukać. I to jest dla mnie super rzecz, bo te marki dzięki temu też wiedzą, że muszą dużo bardziej uważać, tak? Pilnować się, co, skąd zamawiają, jak przyszywają metki. I to też spowodowało, że duża ilość marek zaczęła pokazywać swoje właśnie produkcje i zabierać ze sobą swoich odbiorców na szwalnie. To jest naprawdę super, bo ja pracowałam w modzie, więc wiem, jak to wygląda, ale większość ludzi pewnie nie ma pojęcia, tak samo jak do, nie wiem, 5 lat temu nie wiedziałam, jak rośnie ogórek, czy inne warzywa. Może ogórek wiedziałam, ale nie wiem, brukselka. Tak, że no im bardziej właśnie wiemy, kto i co za tym stoi, tym bardziej będziemy szanować daną rzecz i większa szansa, że będzie lepiej. No i na przykład to, że nawet w jakimś supermarkecie było ubranie z drugiego obiegu, to na przykład. Mam nadzieję, że będziemy widzieć coraz więcej tego typu właśnie rzeczy, że te ubrania z drugiej ręki przestaną być tylko w lumpeksie i zaczną być na wieszakach w tych oświetlonych, ładnych miejscach. Tego bym sobie i nam wszystkim życzyła. Chyba tak. Chyba to jest taka najważniejsza rzecz. No i czytajmy metki, nie dajemy się oszukać i też róbmy porządki we własnych szafach i patrzmy, co tam mamy, bo czasami zapominamy, co mamy we własnym mieszkaniu.
To prawda, no, moje dziecko donasza moje ponad 20-letnie już martensy i to mnie cieszy, że one jednak służą dalej i pewnie jeszcze posłużą. Dzisiaj Państwa i moim gościem była Areta Szpura. Rozmawiałyśmy o tym, jak uratować świat trochę mniej kupując, trochę bardziej świadomie kupując,
naprawiając.
No bo tak, naprawiamy świat.
Małymi krokami do przodu. I nie odmawiajmy sobie wszystkich przyjemności tego świata, bo potrzebujemy tych małych przyjemności, żeby przeżyć.
Z tym zostawiamy Państwa na 2022 rok. Rozmawiała Agata Rzędowska.
Więcej zielonych newsów znajdziesz codziennie na stronie green-news.pl. Jesteśmy też na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Green Podcast wydawany jest przez portal greennews.pl. Co tydzień znajdziesz w nim najważniejsze zielone wydarzenia tygodnia. Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter na stronie green-news.pl. W zakładce newsletter wpisz swoje dane.